Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Przed nami katecheza z Kościołem w trzecie tysiąclecie. Gościmy jak zawsze pasterza Kościoła w Polsce. Dzisiaj będzie z nami ksiądz biskup Leszek Leszkiewicz, biskup pomocniczy diecezji tarnowskiej. Zanim oddamy głos księdzu biskupowi, przyzywajmy jak każdego dnia Ducha Świętego, Ożywiciela, Uświęciciela. Niech otwiera nasze serca, ale też nasze umysły na prawdy naszej wiary, by pogłębić tę naszą wiarę, ale w konsekwencji wzmocnić naszą miłość względem Pana Boga. Duchu Święty, przyjdź.
Duchu Święty, przyjdź. Pocieszycielu, przyjdź. Ożywicielu serc. Duchu Święty, przyjdź. Pocieszycielu, przyjdź. Ożywicielu naszych serc. Pragnę z Tobą być i przez życie iść, wciąż na nowo doświadczając miłości Twej. Pragnę z Tobą być i przez życie iść. Święty, święty Duchu, do nas przyjdź. Duchu Święty, przyjdź, Pocieszycielu, przyjdź, Ożywicielu serc. Duchu Święty, przyjdź, Pocieszycielu,
przywoławszy Ducha Świętego, przystępujemy do katechezy. Przypomnę, katecheza z Kościołem w trzecie tysiąclecie. Dzisiaj jest z nami ksiądz biskup Leszek Leszkiewicz, biskup pomocniczy diecezji tarnowskiej. Witamy bardzo serdecznie księdza biskupa na antenie Radia Maria. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Szczęść Boże, witamy.
Szczęść Boże, witam serdecznie księdza, witam wszystkich radiosłuchaczy. Cieszę się, że rozpoczęliśmy wezwaniem Ducha Świętego. Myślę, że w naszym chrześcijańskim życiu w każdych okolicznościach warto wzywać Ducha Świętego, modlić się do Ducha Świętego. Tutaj przypomina się mi postać Ojca Świętego Jana Pawła II, który nauczył się od swojego ojca modlitwy do Ducha Świętego i posługiwał się tą modlitwą wiele razy w swoim życiu i zachęcał do tego, żeby przywoływać w ciągu dnia Ducha Świętego. Tym bardziej, jeśli mamy uczestniczyć w katechezie, to czymś bardzo ważnym jest, żeby nie była to jakaś pogadanka, żeby nie było to jakieś wystąpienie czy wysłuchanie wystąpienia, ale katecheza. To znaczy jesteśmy w obecności Ducha Świętego. Duch Święty porusza naszymi sercami i chce nam coś przekazać i także liczy, że my damy później odpowiedź Jemu właśnie, Jego natchnieniom. I czymś bardzo ważnym także jest przy okazji katechezy, czy w ogóle modlitwy, zamyślenia się nad prawdami wiary, żeby wiedzieć, w jakim stanie jest dusza moja, w jakim stanie jest moje serce. Czy jestem w stanie łaski uświęcającej, a jeżeli nie, to czy ja pragnę tego stanu? Bo bardzo często może się tak zdarzyć, że Pan Bóg chce nas poruszyć, czymś chce nam coś powiedzieć, a my nie jesteśmy w ogóle otwarci na Jego działanie ze względu na uwikłanie w grzech, zamknięcie się naszej duszy i wtedy owoce katechezy są mizerne, czy owoce uczestniczenia mszy świętej, w innych sakramentach, one się nie pojawiają, ponieważ jesteśmy zamknięci. Dzisiaj chciałbym zastanowić się nad tematem odpowiedzialności za ewangelizację każdego ochrzczonego i też nie chciałbym, żeby była to jakaś pogadanka, garść wiadomości teoretycznych, ale żeby każdy z nas pomyślał o Chrzcie Świętym, pomyślał o tym, że jest uczniem Pana Jezusa i zastanowił się, w jaki sposób ja biorę odpowiedzialność za ewangelizację, za dzieło ewangelizacji. I na początku chciałbym się podzielić takim osobistym świadectwem z podróży do Ameryki Południowej. Pod koniec zeszłego roku i początek tego roku z delegacją z diecezji tarnowskiej spędziłem w Brazylii i w Boliwii, odwiedzając naszych misjonarzy. I taką wielką radością chcę się podzielić. Pierwsze, odwiedziliśmy tych, których biskup diecezjalny posłał do pracy misyjnej. Oni zostali posłani i nie zostali pozostawieni sami sobie, ale kościół, który ich posłał, pamięta o nich, jest z nimi, towarzyszy im i ten kościół także cieszy się tym, co jest owocem ich pracy tam w Brazylii i w Boliwii. Bardzo ucieszyliśmy się widząc, że nasi księża z taką wielką gorliwością, z wielkim zapałem, z wielkim wysiłkiem, no mogę to powiedzieć, dają siebie tym ludziom, wśród których pracują. Są do dyspozycji tych ludzi i to nas też bardzo ucieszyło, że cieszą się także życzliwością tych, wśród których pracują. Ci ludzie po prostu są wdzięczni im za to, że są tam na miejscu, podejmują dzieło ewangelizacyjne, są z nimi na co dzień, są z nimi w ich codziennym życiu i przede wszystkim głoszą im Chrystusa. Mogliśmy zobaczyć takie widoczne znaki ich działalności. Pierwszym takim znakiem to wspólnoty, które pobudowali. To są wspólnoty, które są już okrzepłymi wspólnotami. To są wspólnoty, które poddane są takiej dobrej formacji chrześcijańskiej. To są wspólnoty, które w swoich wioskach, w swoich miejscowościach żyją Ewangelią. I to jest taka wielka nasza radość. Potem zobaczyliśmy, że ci nasi księża zatroszczyli się o dobre zaplecze, takie formacyjne dla tych wspólnot. I ci ludzie mają się gdzie spotkać, mają się gdzie modlić, mają gdzie rozmawiać o Ewangelii. I to jest także bardzo ważne. I zobaczyliśmy także, że ci nasi misjonarze, oni są bardzo szczęśliwi z tego powodu, że są tam w tym miejscu, w głębokiej Amazonii, zarówno w Brazylii, jak i w Boliwii, nie narzekają, wręcz przeciwnie, pełni entuzjazmu w warunkach bardzo trudnych, bo jeśli chodzi o Brazylię, to żeby dotrzeć do wiosek muszą przepłynąć wielkie rzeki, potężne rzeki, żeby dotrzeć do swoich parafian, nieraz to jest kilkanaście godzin podróży łodzią. Tak samo w Boliwii, jeśli chcą dotrzeć do wszystkich swoich wiernych, do swoich wiosek, to nieraz przez dżunglę taka wyprawa jest bardzo trudną wyprawą, ale nigdzie nie widzieliśmy, że narzekają, że są z tego powodu jakoś smutni. Z radością podejmują to dzieło i na miejscu mogliśmy się przekonać, że te wizyty są regularne, że tam na miejscu w środku amazońskiego lasu no, ci ludzie mają już struktury, mają kaplice, mają wspólnoty i z taką wielką radością czekają na misjonarza i ten misjonarz ma im coś do powiedzenia i owoce jego pracy tam zostają. Tam też zobaczyliśmy trudności, z jakimi się boryka Kościół w Amazonii. Przede wszystkim brakuje kapłanów. Tych kapłanów jest bardzo mało. Rozmawiałem z przewodniczącym Konferencji Biskupatu Boliwii, który pracuje w wikariacie w głębokiej Amazonii, El Benin, i mówił mi o tym, że ma tylko połowę parafii obsadzonych, jeśli chodzi o księży. 32 księży, jeśli dobrze pamiętam, pracuje w tym wikariacie. Z tego 3 księży ma ponad 90 lat. Zdecydowana większość jest blisko 80 lat, czy ponad 80 lat. I on wręcz błagał o księży, błagał o kapłanów, ponieważ bez kapłana to życie religijne w wioskach, odległych wioskach, po prostu zamiera. To jest kościół z jednej strony bardzo ubogi, bardzo biedny, ale jest to kościół pełen młodości. Większość w tym kościele stanowią ludzie młodzi. I myślę, że my, którzy w Polsce mamy już ponad 1000-letnią tradycję wiary chrześcijańskiej, no powinniśmy odpowiedzieć na ten apel, który kierowany jest z tych biednych, ubogich, młodych, pełnych entuzjazmu kościołów, o ewangelizatorów, o kapłanów przede wszystkim, o zakonników, siostry zakonne, ale także ludzi świeckich. I chciałbym, żeby owocem tej katechezy może była decyzja kogoś, kto słucha nas w tej chwili, poświęcę trochę swojego życia, czy całość mojego życia właśnie dziełu ewangelizacji, takiej bezpośredniej ewangelizacji. I teraz przechodzę do katechezy. Każdy z nas został ochrzczony. Każdy z nas przez chrzest wszedł w kontakt z Panem Bogiem. Każdy w czasie Chrztu Świętego otrzymał Bożą łaskę, otrzymał Boże dary, ale także w Chrzcie Świętym Pan Bóg dał nam poznać, że oczekuje naszego zaangażowania się w dzieło szerzenia chrześcijaństwa, dzieło rozszerzania się ewangelizacji. I teraz czymś bardzo ważnym jest, żeby tak zbadać swoje serce, swoją duszę, swój rozum, czy ja mam kontakt z Panem Jezusem. Bo jeśli nie ma kontaktu, nie ma relacji z Panem Jezusem, to wtedy dzieło ewangelizacji, ono się w ogóle nie rozpocznie, jego w ogóle nie będzie, a nasze chrześcijaństwo będzie się takim ślizganiem po powierzchni wiary, czy lekkim dotknięciem wiary, ale nigdy nie będzie prowadziło do jakiegoś zobowiązania się życiem wiary. I stąd, jeśli ja nie dbam o swoje serce, nie dbam o to, żeby moje serce było otwarte na działanie Pana Boga, w tym sercu nie ma miłości do Pana Boga, ja nie przeżywam ani mszy świętej, życia sakramentalnego, modlitwy tak głęboko w swoim sercu, to nie jestem w stanie także nic powiedzieć o Panu Jezusie, nie jestem w stanie przekazać Jego Ewangelii, ponieważ po prostu nie kocham. Tak samo jeśli chodzi o moje wnętrze, o moją duszę, czymś bardzo ważnym jest, żeby zrozumieć, iż chrześcijaństwo polega przede wszystkim na tym, żeby pozwolić Panu Bogu działać w mojej duszy, żeby moja dusza była wolna od grzechu, żebym się nauczył żyć w takiej wolności od grzechu. To nie znaczy, że nie będę upadał, nie będę grzeszył, ale żeby było we mnie takie pragnienie, chcę żyć w wolności od grzechu. jak obudzę swoją duszę, uświadomię sobie, że mam duszę, w tej duszy potrafię spotykać się z Panem Jezusem, to wtedy zachwyci mnie Ewangelia, zachwyci mnie to, co Pan Jezus powiedział, co mi zostawił. I wtedy także narodzi się takie głębokie pragnienie, żeby podzielić się tym, co stało się we mnie, co dzieje się w mojej duszy. My tak często mówimy, że dusza jest nieśmiertelna, ciało umrze, a więc ważne jest, żeby troszczyć się o duszę, że ta troska o duszę jest bardzo ważna, czy najważniejsza jest, a często się okazuje, że w ogóle nie mamy świadomości istnienia naszej duszy. Gdzieś zagubiliśmy tę rzeczywistość i jeśli chcemy wziąć odpowiedzialność za ewangelizację, to pierwsze ta ewangelizacja musi dotknąć duszy człowieka. Ta dusza, ona nie może być zabrudzona, nie może być wypełniona grzechem. Nie można pozwolić na to, żeby tę duszę przerastał grzech. Trzeba wszystko czynić, żeby mieć świadomość, że najpiękniejsza część człowieka znajduje się właśnie w duszy. To w duszy mieszka Pan Bóg, w duszy mówi do nas Pan Jezus swoją łaską, nas pobudza do wielkich rzeczy i dopiero taka pełna świadomość tego, co dzieje się w duszy, doświadczenie spotkania z Bogiem w duszy może obudzić człowieku zapał misjonarski. I także czymś bardzo ważnym jest, żeby pozwolić Panu Bogu, żeby dotykał naszego rozumu, żeby nasz rozum był oświecony Jego światłem, żeby ten rozum, tak jak potrafimy, jak jest to nam dane, próbował pojmować, o co Panu Jezusowi chodzi w Ewangelii. Żeby każdy z nas, żeby każdy człowiek wierzący, chrześcijanin, żeby starał się o to, przynajmniej w jakimś minimalnym zakresie, rozumieć, o co Panu Jezusowi chodzi w Ewangelii. Dlaczego Pan Jezus przyniósł Ewangelię? Co w tej Ewangelii nam zostawił? O czym nam powiedział w tej Ewangelii? Dopiero gdy sami zrozumiemy, mówię chociaż troszeczkę, bo pewno nie jest to możliwe, żeby każdy z nas w pełni pojął zniosłość nauki Jezusa Chrystusa, ale chociaż troszeczkę zrozumieć, o co Panu Jezusowi chodzi w Ewangelii. Gdy rozum to obejmie, gdy rozumem przyjmiemy tę prawdę w Ewangelii, to myślę, że czymś takim naturalnym jest, ja nie mogę nie opowiadać tego, co Pan Jezus zostawił w Ewangelii. Ja nie mogę nie dzielić się tym, co sam zrozumiałem, że jest zawarte w Ewangelii. I teraz bardzo, bardzo ważna rzecz. Jeśli mówimy o kontakcie z Panem Jezusem w sercu, w duszy, w rozumie, to myślę, że jakimś sprawdzianem tego, czy jestem gotowy, żeby coś dla Jezusa uczynić, to jest to, co ja czynię z Najświętszym Sakramentem. Jak ja staję przed Najświętszym Sakramentem, na ile potrafię rozmawiać z Panem Jezusem w obecnym Najświętszym Sakramencie, na ile mnie to cieszy, że mogę uklęknąć przed tabernakulum i mogę porozmawiać z Panem Jezusem. Mogę Mu powiedzieć o tym wszystkim, co dzieje się we mnie, ale przede wszystkim potrafię słuchać tego, co jest głosem pochodzącym z tabernakulum od Najświętszego Sakramentu. Postawa adoracji względem Pana Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie. Może się tak zdarzyć, że nas zafascynuje w misjach, w ewangelizacji, w dziele ewangelizacji coś, co dla Ewangelii nie ma większego znaczenia. Właśnie dalekie kraje, przygoda, inne kultury, inne tradycje, folklor zawarty w tych tradycjach, chęć przeżycia jakiejś przygody. Natomiast w odpowiedzialności za ewangelizację chodzi przede wszystkim o to, żeby to wszystko było czynione w relacji z Panem Jezusem, a więc nie mamy innego, lepszego miejsca na kontakt z Panem Jezusem, jak właśnie Najświętszy Sakrament. Kiedy umiemy rozmawiać z Panem Jezusem, kiedy rozpoznajemy Jego obecność, kiedy Go słuchamy, kiedy wypowiadamy nasze myśli, to kolejnym krokiem, by podjąć odpowiedzialność za ewangelizację, to jest formacja. To jest formacja siebie samego. Formacja w oparciu o Słowo Boże, o katechizm i o wiedzę o Kościele. Nie da się wziąć odpowiedzialności za ewangelizację, jeśli nie chcemy rozmyślać nad Słowem Bożym. Jeśli Słowa Bożego nie przyjmujemy, jeśli go pomijamy. Myślę, że większość misjonarzy, którzy cieszą się tym, że mogą przekazywać Ewangelię, mogą poświęcić się dziełu ewangelizacji, to są ludzie, którzy są zakochani w Słowie Bożym, którzy nad tym Słowem medytują, rozmyślają, mają czas na to, żeby poświęcić czas dla Słowa Bożego, wchodzą w dialog tym Słowem Bożym. Wrócę tutaj do naszej wizyty w Ameryce Południowej. Bardzo ucieszyło mnie, kiedy zobaczyłem na jednej placówce, gdzie pracują nasi misjonarze, malutką kaplicę. W tej kaplicy wyeksponowane właśnie Pismo Święte i potem usłyszałem od sióstr zakonnych, że ci kapłani spędzają dużo, dużo czasu właśnie w tej kaplicy, medytują Słowo Boże. A więc każdy z nas, jeśli chce coś uczynić dla ewangelizacji, dla Pana Jezusa, dla Ewangelii, to powinien zacząć od tego, że ma kontakt ze Słowem Bożym. Po prostu czyta to Słowo Boże, zastanawia się nad nim, myśli. Jeśli tego nie rozumie, szuka wyjaśnienia. I to Słowo Boże później jest wcielane w praktykę życia, więc żyje tym Słowem Bożym. Potem czymś bardzo ważnym jest, gdy mówimy o formacji, to znajomość katechizmu. To znajomość tych prawd, które Kościół podaje do wierzenia. Myślę, że dramat dzisiejszego Kościoła w dużej mierze polega na tym, że ludzie, którzy przyznają się do przynależności do Kościoła, bardzo często nie znają podstawowych prawd wiary. I tutaj proponuję każdemu z radiosłuchaczy, żeby tak pomyśleć o tym, w co ja wierzę. I tak zastanowić się, czy ja potrafię wyartykułować, wymienić podstawowe prawdy wiary, czy stać mi na to, żeby te prawdy poznawać, czy chcę je poznawać. No, czy mam katechizm w swoim domu? Najlepiej byłoby sięgać do katechizmu Kościoła katolickiego wydanego przez Jana Pawła II, ale może też jakaś skrócona wersja katechizmu, czy jakiś inny katechizm, który przybliża mi te prawdy, bo jeśli będę ignorantem, jeśli mnie nie będą cieszyły prawdy wiary, poznawanie prawd wiary, nie będzie we mnie takiej chęci, żeby poznawać prawdy wiary, to prawdopodobnie niewiele będę mógł zrobić dla ewangelizacji, nie będę mógł innych pouczyć o tym, o czym Pan Jezus mówi, o czym Kościół mówi. I trzecia rzecz formacji, która bardzo pomaga później w braniu odpowiedzialności za ewangelizację, to jest wiedza o Kościele, żeby znać Kościół, poznawać Kościół, zaczynając od tego najmniejszego wymiaru Kościoła, jakim jest rodzina, moja rodzina. Jak my tworzymy Kościół, ten domowy Kościół, co dla nas jest ważne, na ile możemy odkrywać, że w mojej rodzinie Pan Jezus jest obecny, na ile my w tej rodzinie sprawujemy kult, modlimy się razem, na ile jesteśmy właśnie tą podstawową komórką Kościoła. Później pomyśleć o tym Kościele parafialnym, o swojej parafii i o swoim zaangażowaniu się w parafię. Czy znam swoją parafię, jakoś angażuję się w życie tej parafii, chcę zostawić jakiś ślad w swojej parafii. Dalej diecezja, żeby tak odkrywać ciągle, że jeśli ja przynależę do Kościoła, to mam związek ze swoim biskupem i mój biskup jest dla mnie ważny. Ważne jest to, o czym mówi, w jaki sposób naucza. W tym wszystkim odkrywać, że my w diecezji tworzymy jedną rodzinę, nie rywalizujemy z sobą, nie jesteśmy obok siebie, ale jesteśmy jedną rodziną i później widzieć bardzo szeroko właśnie sprawy Kościoła, całego Kościoła, widzieć tym, czym Kościół żyje, interesować się właśnie bieżącymi sprawami w Kościele i dostrzegać właśnie, także może nawet i geograficznie, że ten Kościół w wielu miejscach cierpi, jest bardzo cierpiącym Kościołem, jest prześladowanym Kościołem. Dostrzegać to, że w wielu miejscach moi bracia, moje siostry żyją w ogromnej nędzy, są wykorzystywani, żyją jak niewolnicy. I dostrzegać tak geograficznie także, że jest wiele niesprawiedliwości, jeśli chodzi o rozłożenie powołań w Kościele, że są takie kościoły lokalne, w których nie ma kapłanów, gdzie te wspólnoty cierpią na brak kapłanów i ten Kościół z tego powodu w jakiejś mierze także obumiera. A więc znać to wszystko, co dotyczy współczesnego Kościoła. I wreszcie trzecia rzecz. Jeśli ja chcę wziąć odpowiedzialność za ewangelizację, to muszę się nauczyć kochać Kościół. Muszę ten Kościół kochać. Jeśli ktoś nie kocha Kościoła, jeśli ktoś nie okazuje miłości Kościołowi, to żadnej odpowiedzialności za ewangelizację nie weźmie. Jest taka znana katecheza ojca świętego Pawła VI, którą wygłosił wiele, wiele lat temu. Ona później otrzymała taki tytuł Obowiązki w chwili kochać Kościół. Myślę, że ta katecheza jest bardzo aktualna dzisiaj. To jest obowiązkiem nas wszystkich wierzących, ochrzczonych, żeby kochać Kościół, żeby identyfikować się z Kościołem. Czymś bardzo bolesnym jest, jak ludzie wierzący, nieraz nawet bardzo pobożni, mówiąc o Kościele, używają takiej formy, że ktoś, kto słucha tej wypowiedzi, ma wrażenie, że mówią o rzeczywistości zewnętrznej, że nie mówią o Kościele, do którego należą, o Kościele, w którym są, które kochają, tylko o jakiejś rzeczywistości zewnętrznej. Jeśli to jest rzeczywistość zewnętrzna, to ja w Kościele wtedy żadnej odpowiedzialności za ewangelizację nie wezmę. I teraz myśląc znowu o tej podróży mojej do Brazylii i do Boliwii, chciałbym się podzielić właśnie takim przekonaniem moim, że to, co było w czasach apostolskich, to jest także obecne i dzisiaj we współczesnym świecie. Są miejsca, gdzie trzeba zakładać nowe wspólnoty Kościoła, zupełnie nowe wspólnoty Kościoła. Są takie miejsca, gdzie mieszkają ludzie, którzy oczekują na pierwszą ewangelizację, to znaczy jeszcze nie słyszeli o Panu Jezusie w ogóle, jeszcze nikt im nie głosił Ewangelii, nie znają Ewangelii, nie wiedzą nic, co w Ewangelii jest zapisane. I ta miłość do Kościoła, ona powinna przynaglać nas do tego, żeby w taki sposób, w jaki każdy z nas może przyczyniać się do tego, żeby Chrystus był im głoszony, żeby pośród nich były zakładane wspólnoty Kościoła. Większość z nas nie wyjedzie na misję, ale każdy z nas może się przyczynić do tego, żeby pomagać w zakładaniu tych nowych wspólnot. Poprzez naszą modlitwę, poprzez wszystko to, o czym mówiłem wcześniej, troskę o serce, o duszę, o rozum, o formację, kontakt ze Słowem Bożym, poznawanie prawd wiary i takie pragnienie, żeby moja modlitwa przyczyniła się do tego, by ktoś pojechał, ktoś poszedł do tych ludzi, którzy nie słyszeli jeszcze o Panu Jezusie, żeby ci, którzy są tam na miejscu, pobudzeni działaniem Ducha Świętego, jeszcze może bardziej otwarli się na głos wzywający do tego, żeby były powołania wśród miejscowej ludności. Każdy z nas może także osobiście polecać tych, których zna, którzy pracują daleko na misjach, żeby im nie brakło sił, żeby nie czuli się samotni, żeby mieli takie doświadczenie, że ci, którzy ich posłali, te kościoły, które ich posłały, żeby o nich pamiętali. I każdy z nas także może przyczynić się do tego, żeby materialnie pomagać w ewangelizacji, żeby pomagać właśnie tym, którzy w naszym imieniu głoszą Jezusa Chrystusa, czy to w Ameryce Południowej, czy w Afryce, czy w Azji, czy w jakimkolwiek innym zakątku świata. My nie możemy być ludźmi, którzy będą myśleli, że wystarczy tylko, że ja wspomnę, pomodlę się, natomiast tam na miejscu niech sobie już radzą. Jeśli posyłamy kogoś, jeśli ktoś w naszym imieniu jedzie, żeby głosić Ewangelię, to naszym obowiązkiem jest także zatroszczyć się o to, żeby oni mogli rozdawać chleb, żeby mogli rozdawać ubrania, żeby mogli rozdawać lekarstwa, żeby mogli tworzyć struktury życia parafialnego, dobre zaplecza, żeby poprzez swoją pracę ewangelizacyjną przychodzili z pomocą tym, którzy są naprawdę bardzo biedni. I tutaj może kończąc, tak zachęcam do tego, byśmy umieli dziękować Panu Bogu, że mieszkamy w takiej części świata, gdzie naprawdę nie brakuje nam niczego do tego, żeby prowadzić spokojne życie. Żebyśmy dziękowali Panu Bogu za chleb powszedni, za to wszystko, co do tego chleba mamy, za pracę, za takie warunki życia, jakie mamy, bo większość ludzi na świecie tego nie ma. I jeśli my tego nie zobaczymy, jeśli my nie będziemy chcieli otworzyć naszych oczu, naszych uszu i nie będziemy chcieli przyjść z pomocą tamtym ludziom, to będzie to świadectwo tego, że niczego nie zrozumieliśmy z tego, co Pan Jezus powiedział w Ewangelii, a więc także nie jesteśmy zdolni, by tę Ewangelię zanieść na krańce świata. Sobie i wszystkim słuchającym życzę, byśmy mieli taki entuzjazm dla Jezusa Chrystusa, entuzjazm dla Jego Ewangelii. Ten entuzjazm nam towarzyszył w pragnieniu, żeby Ewangelia była poznawana, znana i żeby jak najwięcej ludzi nią żyło na całym świecie.
Bardzo dziękujemy księdzu biskupowi za katechezę. Ja przypomnę Państwu, że naszym gościem dzisiaj w katechezie z Kościołem w trzecie tysiąclecie jest ksiądz biskup Leszek Leszkiewicz, biskup pomocniczy diecezji tarnowskiej.